Drodzy Państwo, i kolejna rozmowa, kolejne spotkanie. Uważam, że premier dobrze powiedział. Do 2009 roku Polska konsekwentnie odrzucała tego typu roszczenia, ocenił wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości Patryk Jaki. Pytalne usłowa premiera Mateusza Morawieckiego, który stwierdził, że wypłata przez Polskę odszkodowań związanych z II wojną światową byłaby pośmiertnym zwycięstwem Hitlera. No, słowa bardzo mocne, ale prawdziwe. Mamy teraz łączenie z panem ministrem Patrykiem Jakim. Witamy serdecznie. Szczęść Boże, panie ministrze.
Cześć, ojcze.
Witamy. Wiem, że pan objeżdża piękną ziemię małopolską, a także Świętokrzysko na różnych spotkaniach, ale to dzisiejsze też, ta dzisiejsza wypowiedź, no, dobrze odnotowuje się w tym kontekście. Pochodzi pan z ziem tak zwanych odzyskanych, natomiast kanduje pan z ziem rdzennie polskich. I dlatego też to połączenie jest bardzo ważne i ocena sytuacji.
No to prawda, ojcze. Znaczy ja kandyduję, rzeczywiście pochodzę z ziem odzyskanych, tak. Natomiast moja rodzina tam znalazła z Kresów Wschodnich, czyli też można było powiedzieć to z ziem tradycyjnie polskich, tak, z ziem tradycyjnie polskich. No czyli... tak jak zresztą większa część Opolszczyzny, potem Wrocławia.
Tam powraca, powraca pan do korzeni,
tak.
Prawda?
Tak. Tak, natomiast ojcze, ja rzeczywiście mam dzisiaj jakby kolejne spotkanie w Kielcach przy ulicy Ściegiennego 2 w Wojewódzkim Domu Kultury o godzinie 18.
Pamiętajmy, ksiądz Piotr Ściegienny, bardzo ważna postać w historii.
Dokładnie.
Ale dalej jeszcze?
O godzinie 18 dzisiaj jest otwarte spotkanie w Kielcach w Wojewódzkim Domu Kultury i bardzo serdecznie zapraszam na to spotkanie.
Godzina?
Warto, żeby zabrać też o godzinie 18. Dlatego, że o godzinie 18, dlatego, że jakby to jest ostatnia prosta kampania. I rzeczywiście jakby wiele rzeczy będą, za chwilę będziemy podejmowali decyzje. Jeżeli nasze rodziny, znajomi mają kogoś, kto się waha, warto przyjść, posłuchać, zadać pytania, skonfrontować swoje argumenty. Bardzo ważna jest ta dyskusja na argumenty. A z kolei jutro o godzinie 19.30 jest spotkanie w Krakowie. Jutro, w środę 22 maja o 19.30 w Krakowie, w sali Sokoła, przy ulicy Piłsudskiego 27. Tak samo otwarte spotkanie, otwarta formuła. I warto też, warto rzeczywiście zmierzyć się na argumenty. Dlatego, że tak jak ojciec wspomniał, rzeczywiście coś niesamowitego się dzieje ostatnio, że kwestionowane są te podstawy naszej, podstawy polskości. Polskość zawsze, czy siła Polski była budowana na przede wszystkim wartościach chrześcijańskich. To po pierwsze, a po drugie na przywiązaniu do patriotyzmu, na godności, zresztą Bóg, honor, ojczyzna to były przecież wartości, z którymi na ustach pokolenia Polaków walcząc o jego niepodległość, o niepodległość naszej ojczyzny. No i dzisiaj rzeczywiście mamy taką sytuację, że są ludzie, którzy chcą, żeby płacili za to, że Niemcy nas napadły. To jest po prostu nieprawdopodobna bezczelność. Ja zresztą dzisiaj na konferencji prasowej w Kielcach wezwałem Platformę Obywatelską, aby się zdeklarowała, czy ma zamiar płacić roszczenia za to, że Niemcy nas de facto napadły, czy jest tak zwane mienie bezspadkowe, czy nie. Dlatego, że właśnie rząd Platformy Obywatelskiej po raz pierwszy do wiadomości przyjął, że takie roszczenia za mienie bezspadkowe można płacić. Tak zwaną deklaracją Terezińską z 2009 roku zaakceptowaną właśnie przez rząd Platformy Obywatelskiej. Do tej pory, od 1989 roku, dla wszystkich to było oczywiste, bez względu na to, nawet jak rządziła radykalna lewica, to dla wszystkich było to oczywiste, że przecież Polska nie będzie płacić za to, że była ofiarą II wojny światowej. Tych Niemcy płacą. Natomiast rząd Platformy Obywatelskiej po raz pierwszy w 2009 roku zerwał tę doktrynę, akceptując właśnie tą deklarację, do której bezpośrednio odnosi się słynna ustawa 447. Ta ustawa 447 jako ustawę właśnie bierze deklarację terezińską, podpisaną przez, czy zaakceptowaną przez rząd Platformy Obywatelskiej. Dlatego jakby to są jakby wszystkie kluczowe sprawy. I chcę powiedzieć, że tak długo jak będzie rząd Zjednoczonej Prawicy, my nic nie będziemy płacić za to, że byliśmy ofiarami. Wprost przeciwnie, bardzo twardo będziemy stawiali nasze racje. Natomiast pytanie trzeba sobie zadać, co zrobi rząd Platformy Obywatelskiej, gdyby, mam nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie, ale gdyby wygrał wybory, gdyby utworzył rząd. Czy będzie przestrzegał deklaracji terezińskiej, na którą się zgodził, czy nie? Ja dzisiaj zadałem takie publiczne pytanie. Bo tak jak politycy Platformy Obywatelskiej często i dużo mówią, to jak pytanie jest o deklarację terezińską, to jakoś dziwnie milczą. A przecież jakby politycy muszą ponosić odpowiedzialność za, czy odpowiedzialność za decyzje, które podejmowali.
Panie ministrze, poza tym, tak mówiąc delikatnie, sprawy z Niemcami mamy żurgowane, bo rozmowy podpisane były też, pewne dokumenty i tak dalej. Sprawy z Izraelem też do tej pory staramy się zawsze być tutaj delikatnie. Tak jak nas ktoś chce zaprosić do ponownego jakiegoś rozdrażnienia na tych dwóch polach, prawda?
Przepraszam, ojcze, ci przerwał jeszcze.
A przerwał. Nie, bo mówię, że ogólnie mieliśmy sytuację czystą z Niemcami, prawda, ze stroną izraelską. Były pewne rzeczy dopowiedziane, można powiedzieć, było wszystko uregulowane. Teraz ja bym teraz chcę zaprosić do tego, żeby na nowo wracać do spraw już przedyskutowanych, tak mówię bardzo dyplomatycznie.
Trochę tak, ojcze. Natomiast z drugiej strony, znaczy to po pierwsze, no, niektórzy wskazują, że mogą tu być jakieś inspiracje rosyjskie. No tego nie rozstrzygając, no trzeba się zastanowić, w czyim interesie jest podgrzewanie tego konfliktu. Natomiast drugi ważniejszy element tej sprawy jest tak, że ja uważam, że sprawa z Niemcami wcale nie jest zamknięta. To znaczy, to jest tak, że Niemcy powinny nam zapłacić, wypłacić reparacje. No problem polega na tym, że oczywiście dzieje się to wszystko, te tematy dzieją się za późno, bo to powinniśmy stawiać od razu twardo w 89 roku, a elity polityczne mieliśmy takie, jakie mieliśmy niestety, które nie potrafiły twardo stawiać naszych spraw. Ale ja uważam, że dalej te reparacje się Polsce absolutnie należą. Należą się reparacje, należą się odszkodowania. Dodatkowo jakby pragnę przypomnieć, że jakby całe, skąd się bierze jakby ta cała nagonka w Izraelu na Polskę? No ta nagonka bierze się też z tego, że pokolenia elit III RP od 89 roku nie potrafiły dbać o wizerunek Polski. Oni budowali wizerunek historyczny Polski w oparciu o tak zwaną pedagogikę wstydu. I problem polega na tym, że jeżeli my na świecie nie potrafiliśmy zadbać o prawdziwy wizerunek Polaków, historyczny, tego jak Polska odgrywała rolę w historii, to nikt za nas tego nie zrobi. I potem się okazuje, że pokolenie na przykład nowych, niedouczonych polityków w Izraelu po prostu chyba nie wie, albo część z nich po prostu nie wie, jaka była prawdziwa rola Polaków w historii, a nie wie też tego dlatego, że my dbaliśmy o to, aby o tą edukację historyczną za granicą dbać. I to po prostu jest potrzeba naprawdę, no, budowa całkowicie nowej polityki. My próbujemy konsekwentnie to robić, ale to jest praca na lata. Ale to nie jest tak, że przecież ta cała antypraca z pedagogiką wstydu, która była wykonywana od 89 roku, że ona nie przynosi skutków. Ona właśnie przynosi skutki. Gdyby ta polityka była dobrze prowadzona, to nikt nie ośmieliłby się w ogóle wymienić słowa polskie obozy koncentracyjne. A tak przecież było. Wielokrotnie jeszcze nawet był prezydent Stanów Zjednoczonych potrafił to wymienić, przecież nie wtedy, jak Prawo i Sprawiedliwość rządziło. Dlatego no, tu jest jakby ten problem jest bardziej skomplikowany, natomiast jedno jest pewne. To znaczy, dopóki my rządzimy, ani złotówki, nic nie będziemy płacić za to, że byliśmy ofiarą. Natomiast oczywiście trzeba sobie zadać pytanie, co zrobiłaby Platforma.
Tak, tym, no, co by zrobiła Platforma? Nie jest tajemnicą, mówię bardzo delikatnie, ale się mówi, że Donald Tusk ma poparcie Niemiec po to, żeby załatwiał ich sprawy. A żeby nie było podejrzenia, że Niemcy mają twojego człowieka, Niemca, no to poparli takiego, a nie innego. Tak gdzieś czytałem, przepraszam bardzo, no ale... Może to zawieźmy teraz w tym momencie, bo to jest argument personalny, no, ale tak to jest. No, trzeba bardzo mocno się odzywać, dobijać o swoje sprawy także i tam w Parlamencie Europejskim, a nie dać się pokrypywać i kurz z marynarki wyczepywać i tak dalej, i tak dalej.
No, to na zgoda, ojcze, w zakresie takim, że oczywiście dzisiaj na stole leżą dwie oferty polityczne. Jedna oferta polityczna i w niedzielę będziemy wszyscy decydować. Jedna oferta polityczna to jest oferta Koalicji Europejskiej, która uważa, że Europa jest tak świetna, że może być tylko jeszcze świetniejsza i w ogóle wszystko tam jest super. A jest druga oferta, oferta Zjednoczonej Prawicy, która mówi tak, że Unia Europejska to jest przede wszystkim przestrzeń walki o interesy narodowe i że jeżeli my nie będziemy walczyć o te interesy, to nikt za nas o te interesy nie zadba. No i teraz trzeba sobie zadać pytanie, jakby która diagnoza, czy ta oferta jest bliższa prawdy? Albo oferta Koalicji Europejskiej, która uważa, że tylko po prostu więcej Europy w Europie i wszystko, co robią urzędnicy brytyjscy jest super, albo nasza oferta, która mówi Unia Europejska tak, ale trzeba walczyć o swoje interesy. No i teraz po prostu wybierajmy, która oferta jest bliższa prawdy.
Tak, więcej cukru w cukrze. Ale z drugiej strony myślę, że wyborcy Polacy, bo to nie są jakoś tacy, prawda, krótkowzroczni, jak się może w jednym worku zmieścić tyle pomysłów, z całym szacunkiem i akceptacją, ale od PSL-u do wiosny, od PO do nie wiem, no to jest przeciekawa rzecz. To będzie służyło kiedyś na jakieś socjologiczne studia, doktoraty, że tak powiem nawet.
No to prawda, ojcze, bo poza tym jakby to pamiętajmy, że w tej chwili oferta Zjednoczonej, tak zwana, czy Koalicji Europejskiej, to jest oferta, że całe zło w Polsce to jest PiS i Kościół. No i teraz też trzeba sobie zadać pytanie, czy to jest oferta, która spełnia nasze oczekiwania, również intelektualne. Czy zadajmy sobie pytanie, czy to jest tak, że jeżeli nie będzie Kościoła, to w Polsce wszystko będzie dobrze. Czy to jest jakby prawdziwa diagnoza? I czy recepty, które będą do tego dobierane, takie jak znamy już z wielu państw zachodnich, czy to są recepty, które będą sprzyjały rozwojowi Polski?
Przy całym, prawda, bicie się w piersi i tak dalej, pytanie, co będzie w zamian? Bo to, że nie będzie, ale jaka propozycja, prawda?
To jest dobre pytanie, ojcze. I rzeczywiście trzeba sobie zadać pytanie. No to hipotetycznie oczywiście. No to zniszczy chrześcijaństwo i co będzie z nami? Jaka jest alternatywa? Ludzie myślą, że to zlaicyzowane społeczeństwo, oni myślą, że to zlaicyzowane społeczeństwo jest alternatywą, czyli rób to, co chce, tak? Im przeszkadzają te granice, które stawia Kościół katolicki, który mówi o tym, że no, rodzina jest czymś wyjątkowo trwałym. Małżeństwo musi być czymś, jak składa się przysięgę, że raz na całe życie, to musi być raz na całe życie. A oni by chcieli mieć, no może i to jest łatwiej, że prawda, jednym papierkiem, jednym podpisem, prawda, tam można małżeństwo przekreślić. Wtedy najczęściej cierpią na tym dzieci. Natomiast nauka społeczna Kościoła uczy o tym, żeby kłótnie, które na przykład zawsze się pojawiają, jakby kłótnie, spory, ale żeby pracować nad rodziną, żeby żeby stawiać sobie granice, żeby dać więcej wysiłku, żeby rodzina przetrwała. A tutaj, prawda, można rób to, co chce, i tak dalej. No i trzeba sobie zadać pytanie, która oferta jest lepsza, która oferta jest lepsza dla państwa, bo ja uważam, że jeżeli instytucja rodziny będzie silniejsza, to i Polska będzie silniejsza. A ja uważam, że jeżeli będziemy mieli ofertę alternatywną pod tytułem no tam rodzin to sobie jeden człowiek może zakładać, ile tam chce, jest w ogóle taka wolność i rób ta, co chce, ta jeszcze raz to powiedzieć, no to pytanie, czy to wzmacnia, czy osłabia polskie państwo, czy takie podejście państwa. No i druga sprawa, znaczy, bo to jest pytanie w ogóle instytucjonalnie, jakby w interesie państwa jest wspieranie czego? Czy takich jakby luźnych związków, czy instytucjonalnie jest w interesie państwa wspieranie rodziny? Ja uważam, że wspieranie rodziny, tak samo uważali twórcy najważniejszych dokumentów, tym notabene nawet konstytucji z 1997, jeżeli się nie mylę, tak? Dlatego no to tu jest jakby ważna decyzja, no bo te fundamenty, które od lat były kształtowane i budowały się Polski, wszyscy jest duża grupa ludzi, która chce te fundamenty podmyć i to jest jakby zadanie dzisiaj, które stoi przed nami, aby bronić tego, co było zawsze najsilniejsze w Polsce, znaczy co stanowiło siłę Polski, to znaczy instytucję rodziny jako podstawowej komunikacji społecznej.
Tak, tak to wygląda. Kto chce więcej porozmawiać, dowiedzieć się, to warto się spotkać z panem Patrykiem. Jak i przypomnijmy ślady pierwszej kadrowej, bo Kraków, Kielce to są te miasta, gdzie wyszła wolność i niepodległość po tym w 18 roku. Czyli panie ministrze, w Kielcach dzisiaj
o godzinie 18 w Wojewódzkim Domu Kultury przy ulicy Księdza
Ścigiennego
2. A jutro w Krakowie o 19.30, czyli w środę 22 maja w Krakowie, o godzinie 19.30 w sali Sokoła przy ulicy Rusowskiego 27, parte spotkanie wolne. Przyjdźmy, porozmawiajmy. Jak są jakieś pytania, wątpliwości, również warto je rozwiać, bo w niedzielę bardzo ważne decyzje. Wybory do Parlamentu Europejskiego te będą tak ważne, jak nigdy do tej pory nie były. Dlatego bardzo ważne jest to, byśmy byli wszyscy zmobilizowani.
Dobrze. A dzień następny, czwartek, już podsumowanie. Nie.
Tak, już podsumowanie.
Tak, już nie ma spotkań tak na miejscu. Dziękujemy bardzo. Pan minister Patryk Jaki był naszym gościem. Pozdrawiamy serdecznie. Przypomnijmy też, tutaj Ziemia Małopolska, Świętokrzyska może wybierać pana także oczywiście do Parlamentu Europejskiego z numeru?
Z numeru jakiego?
Numer trzeci, a lista wiadomo, Praw i Sprawiedliwości. Pozdrawiamy panie ministrze, szczęść Boże.
Dziękuję ojcze, szczęść Boże.